Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zanim cokolwiek uczynimy, by pójść dalej, to chciałbym na moment wrócić jeszcze do nabożeństwa. Nie wiem, czy wszyscy właściwie zauważyliśmy to, co się stało. Kto się z nami modlił? Są z nami państwo, Małgorzata i Marcin Kasprzakowie, którzy są małżeństwem od 5 dni. Wielkie brawo dla tych młodych, którzy tutaj chcieli dzisiaj z nami być. To w ostatnią sobotę właśnie w Ostrowie Wielkopolskim powiedzieli sobie sakramentalne tak, zawarli ten sakrament małżeństwa i chcieli dzisiaj powierzyć swoje życie opiece Matki Najświętszej i świętego Józefa. Bardzo wam dziękujemy i życzymy wszystkiego, co najlepsze, Bożego błogosławieństwa na całą waszą piękną drogę, która się teraz właśnie rozpoczyna. Szczęść Boże. Drodzy, ktoś powie, co to za pomysł, żeby u świętego Józefa przywoływać temat Bożego miłosierdzia. Oczywiście pięknie sprowokował ten temat nasz dzisiejszy gość, który będzie przewodniczył Eucharystii. Ksiądz biskup Jan, który przybywa z Krakowa, z krakowskich Łagiewnik i to rzeczywiście jest taki powód, dla którego ten temat bierzemy. Kiedy z księdzem biskupem pojawia się także ksiądz Franciszek, którego bardzo niezwykle kojarzymy z tym sanktuarium, no to wszystko może stać się tutaj już jasne. Ale może to nie tylko to. Może warto powiedzieć jeszcze, że kalisz jest naznaczony obecnością tej tajemnicy w sposób wyjątkowy. My mamy w Kaliszu 2 sanktuaria. Jedno diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego, jedno sanktuarium u ojców jezuitów, które nazywamy sanktuarium serca Jezusa Miłosiernego. W Kaliszu posługują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które pozdrawiamy bardzo serdecznie. W naszej kaliskiej diecezji mamy też dom, który prowadzą siostry Jezusa Miłosiernego, dom ochrony poczętego życia w Odolanowie. To może tylko kilka takich akcentów. Ale może to jeszcze nie jest wszystko. Wczoraj, jak mówił ksiądz prałat kustosz, wspominaliśmy rocznicę 17. wizyty papieża Jana Pawła, świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Przytaczaliśmy na wszystkie sposoby, między innymi homilię, którą tutaj zostawił. To było wielkie wołanie o rozkwit cywilizacji, życia i miłości, która cywilizacja musi się w świecie coraz bardziej rozszerzać. Inaczej jesteśmy zagrożeni. I papież powiedział tutaj w Kaliszu 17 lat temu takie słowa, które mocno zapamiętano. Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskich. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe. Te słowa często są powtarzane, ale zaraz dalej papież jakby dopowiada, rozbudzając wyobraźnię miłosierdzia, o której usłyszeliśmy w Krakowie w 2002 roku, ale w 1997 roku w Kaliszu powiedział: Kościół, wierny misji otrzymanej od Chrystusa, mimo słabości i niewierności wielu swych synów i córek, konsekwentnie wnosił w dzieje ludzkości wielką prawdę o miłości bliźniego. Łagodził podziały społeczne, przekraczał różnice etniczne oraz rasowe, pochylał się nad chorymi i nad sierotami, nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, uczył słowem i przykładem, że nikogo nie można wykluczyć z wielkiej rodziny ludzkiej, że nikogo nie wolno wyrzucać na margines społeczeństwa. Obrona życia nienarodzonych jest konsekwencją tej wielkiej misji Kościoła. I papież dodał, wychodząc poza tekst przygotowany, jeżeli Kościół broni prawa do życia nienarodzonych, to tylko dlatego, że pochyla się ze szczególną miłością i troską nad każdą kobietą, która ma rodzić. To bardzo dobry temat. Powiedzieć o rodzinie naznaczonej tajemnicą Bożego Miłosierdzia tu w Kaliszu, tu u świętego Józefa, w tym naszym ukochanym sanktuarium. Jest z nami gość, o którym już była mowa, który teraz wchodzi na ambonę. To ksiądz Bogumił Kępa, kustosz właśnie jednego z tych sanktuarium, diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, także proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego osobno podejmuje pracę w charakterze sędziego w sądzie biskupim w Kaliszu. Księże Bogumile, serdecznie witamy właśnie tutaj. Księdza proboszcza, kustosza chcemy zapytać, jak praktycznie i na co dzień wprowadzać tego ducha współpracy z Miłosierdziem Bożym w domu, w rodzinie. Stało się czymś takim niezwykłym, oczywistym, że w naszych domach jest obraz Jezusa Miłosiernego, obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Ale trzeba czynić wszystko, żeby pogłębić jeszcze tę obecność, żeby było coś więcej. Kiedy rozmawialiśmy o tej naszej tutaj, o tym naszym spotkaniu, to ksiądz Bogumił zaproponował, żeby na początek zajrzeć do domu, do rodziny świętej siostry Faustyny, bo tam też już bardzo wiele nam się rozjaśnia, kiedy myślimy o tym, co się później stało za sprawą jej wybrania.
Ja również jeszcze chciałem nawiązać do świętego Jana Pawła II, bo przecież w czasie ostatniej pielgrzymki w 2002 roku Ojciec Święty właściwie pozostawił nam testament. Tym testamentem jest jakby taka troska nas wszystkich o orędzie Bożego Miłosierdzia. I wczoraj przeżywaliśmy rocznicę wizyty papieża tu w Kaliszu, ale przecież ta wizyta w Krakowie ma szczególne znaczenie i myślę, że także to nasze dzisiejsze spotkanie jest jakby odpowiedzią świętemu Janowi Pawłowi II na to jego wezwanie. Ale wracając do pytania, rzeczywiście początek świętości Faustyny Kowalskiej, a wtedy Heleny Kowalskiej, to jest jej dom rodzinny. Jej dom rodzinny był bardzo zwyczajny. Rodzice, dzieci, ciężka praca. Można by powiedzieć nawet, że była to rodzina bardzo skromna, uboga. Dzieci musiały bardzo szybko kończyć edukację, rozpoczynać pracę, ale tam był zawsze obecny Pan Bóg. I święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku bardzo ciepło wspomina swój dom. Często o nim mówi, często mówi o tym, że modli się za swoich rodziców. Ale nie możemy zapominać również o tym, że kiedy chciała wstąpić do zgromadzenia, to rodzice nie zgodzili się, postawili jakieś trudności, przeszkody, raczej widzieli swoją córkę w pracy. Jednak kiedy wreszcie wyrazili zgodę i Helena Kowalska wyruszyła tą drogą swojego powołania, wtedy zapisuje w dzienniczku, że poprosiła swoich rodziców o błogosławieństwo. Uklękła przed nimi, poprosiła o błogosławieństwo i zapisała: kiedy się żegnałam z rodzicami i prosiłam ich o błogosławieństwo, uczułam moc łaski. Tak sobie myślę też, patrząc w przeszłość, jak często mnie błogosławili moi rodzice, praktycznie codziennie. Ja nie wiem, jak to jest teraz w naszych domach, ale myślę, że te słowa świętej Faustyny są bardzo ważne. Kiedy mnie pobłogosławili, uczułam w sercu moc łaski. Pan Bóg był obecny w jej sercu przez to błogosławieństwo rodziców. Kochani, błogosławmy nasze dzieci. Wy, rodzice, macie ten szczególny przywilej, żeby błogosławić swoje dzieci, bo one w ten sposób otrzymują łaskę Bożą. Nie wiemy, kiedy Pan Bóg to wykorzysta. Zobaczcie, można tak powiedzieć, że świętość Faustyny rozpoczęła się w jej domu. Właśnie też dzięki temu błogosławieństwu ona później mogła podążać, rozpoznawać Pana Boga, szczególnie w kontemplacji, w tych wszystkich doświadczeniach, które przecież doskonale znamy.
Lubię, kiedy o sprawach wielkich mówi się w takim kontekście. Ksiądz Bogumił mówi: to był zwykły dom, ludzie prości, ubodzy, nawet bieda często zaglądała do tamtego domu. Dlaczego? Dlatego, że nasze domy, nasze rodziny są też zwyczajne, proste. Tam się też mogą wydarzyć piękne rzeczy. No ale właśnie, to podstawowe pytanie. My wiemy spowiedź święta, my wiemy koronka, którą możemy odmawiać, modlitwa w godzinie miłosierdzia, różne inne praktyki, ale z księdza doświadczenia, takiej duszpasterskiej praktyki, proszę nam powiedzieć, jak to uczynić codziennością właśnie to wszystko, o czym czytamy w dzienniczku, o co prosi nas sam Pan Jezus.
Rzeczywiście mogę to powiedzieć tylko i wyłącznie na podstawie moich osobistych doświadczeń i codziennej pracy. Ja, kochani, znam wielu ludzi, wiele rodzin, w których codziennie jest odmawiana koronka do miłosierdzia Bożego. Nawet czasem jestem zaskoczony, kiedy ludzie dają takie świadectwo. Proszę księdza, my codziennie mówimy koronkę, codziennie razem klękamy do tej modlitwy. Ale chciałbym opowiedzieć o jednym takim wydarzeniu, które jakoś szczególnie mnie dotknęło. Mniej więcej miesiąc temu byłem w hospicjum, tutaj niedaleko Kalisza, w Różdżałach. I tam odchodziła do domu ojca taka starsza pani, pani Janina. Przy niej były jej córki i widziałem, jak one się modlą przy tej mamie. Ona już była taka schorowana, rzeczywiście właściwie nie reagowała, ciężko oddychała, ale one odmawiały przy niej codziennie koronkę do miłosierdzia Bożego. I co ciekawe, jednego dnia, ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnej daty, kiedy tylko skończyły mówić tę koronkę, pani Janina odeszła zupełnie spokojnie, po cichu. I przypomniały mi się słowa Pana Jezusa, które On skierował do świętej siostry Faustyny. Mówił, że przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie będą prosić. Ale dodał, gdy tę koronkę przykonających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako miłosierny Zbawiciel. To bardzo ważne słowa, bo ta koronka, ja wierzę, nie tylko uratowała życie świętej pamięci pani Janiny, ale także była ratunkiem dla tych kobiet, które przy niej się modliły. One przeżyły tą śmierć swojej mamy zupełnie spokojnie. Owszem, przeżywały to na swój sposób, bo wiadomo, że żadna śmierć nie jest łatwym doświadczeniem. Ale właśnie ta koronka stała się takim znakiem obecności Jezusa w ich życiu. Właśnie w tym momencie, takim bardzo trudnym, w momencie śmierci kogoś bliskiego. Ja zachęcam do odmawiania koronki bardzo wielu ludziom, podaję tę modlitwę jako często ostatnią deskę ratunku, bo gdy przychodzą ze swoimi właśnie, tak jak ksiądz prałat mówił, trudnościami, jakimiś lękami, często nie wiedzą, jakiej modlitwy się chwycić. Mów koronkę, koronkę do Bożego miłosierdzia. Ja też przypominam sobie takie zdarzenie jeszcze z czasów, kiedy byłem w seminarium. Umierał nasz profesor od prawa kanonicznego, ksiądz profesor Walachowicz. Był w szpitalu, nieprzytomny. Raz po raz jeździliśmy tam do niego, do szpitala, żeby z nim pobyć. I pamiętam takie wydarzenie. Jednego dnia ktoś zaproponował, słuchajcie, odmówmy koronkę do miłosierdzia Bożego. I tak jak ksiądz profesor nie dawał znaków życia, tak kiedy zaczęliśmy tę koronkę odmawiać, po jego policzkach zaczęły płynąć łzy. Nie wiem, czy nas słyszał, czy jakoś ta modlitwa tak niezwykle działała, była jakimś takim niezwykłym doświadczeniem dla niego, że on właśnie jakby włączył się w tę modlitwę w taki właśnie sposób. Kochani, odmawiajcie koronkę do miłosierdzia Bożego. Może nie mówię tutaj dzisiaj nic nowego, ona trwa 5 minut, ale warto po tę modlitwę sięgać. Jezus mówił, nie odmówię duszy niczego, kto będzie tę koronkę odmawiał, jeśli będzie to zgodne z moją wolą.
Koronka do Bożego miłosierdzia na co dzień i w chwilach nadzwyczajnych, może najtrudniejszych. Co dalej, księże Bogumile?
Ja mam też piękne doświadczenia, znowu się do własnych doświadczeń odwołam. Pamiętam, kiedy w mojej rodzinnej parafii w Ostrowie Wielkopolskim peregrynował obraz Jezusa Miłosiernego. Jakie to było wydarzenie. I też znowu rodzina się gromadziła przy tym obrazie. I co było niezwykłe, ktoś mi mówi z sąsiadów, proszę księdza, myśmy się parę lat nie widzieli, ale zadzwoniłam, powiedziałam, będziemy mieć obraz Pana Jezusa, przyjedźcie. Moja córka przyjechała, syn. Byliśmy skłóceni, kłóciliśmy się o jakiś tam majątek, o jakieś mało ważne rzeczy. I nagle ten obraz nas zjednoczył. Nagle doświadczyliśmy cudu obecności Pana Boga w naszej rodzinie, w naszym życiu. Też tak sobie myślę o godzinie miłosierdzia. Chcę od razu powiedzieć, nawiązać do tego, co słyszeliśmy przed chwilą. Właśnie Małgosia i Marcin w sobotę mieli ślub. Oni zupełnie świadomie wybrali godzinę 15 jako godzinę zawarcia swojego małżeństwa, wierząc właśnie w to, że to jest godzina szczególnej łaski. Że w tej godzinie, mówi Pan Jezus, nie odmówię duszy niczego, jeśli będzie mnie prosić przez mękę moją. Jak zegar bije godzinę 3, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu. W tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. Ta godzina stała się łaską dla świata. Choć na chwilę zanurz się w mojej męce. Choć na chwilę. Ktoś mi kiedyś mówi, proszę księdza, ale o 15 ja mam odmawiać koronkę. No przecież ja wtedy pracuję. No nie mogę się zatrzymać na dłużej, żeby odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego. Jezus mówi, że nie trzeba wtedy odmawiać koronki. Dobrze jest ją mówić, jak ktoś ma czas, ale odmawiajcie ją także o innych porach dnia. Natomiast Jezus mówi, w godzinie miłosierdzia, choć na chwilę, zanurz się w mojej męce. Pan Jezus, kiedy umierał na krzyżu, był w wielkiej samotności. Pamiętacie, kto stał pod krzyżem? Maryja, kilka kobiet, umiłowany uczeń. Nikt więcej. I on zresztą w dzienniczku mówi Faustynie często o tej swojej samotności i o tym pragnieniu, by być przy nim w jego umieraniu, w jego męce. Choć przez chwilę. Może wystarczy tylko Jezu, ufam Tobie. Może któryś za nas cierpiał rany. Może jakaś inna krótka myślna modlitwa. To jest to stanięcie przy Jezusie umierającym. A w tej godzinie, mówi Pan Jezus, nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją.
Proste gesty, krótkie chwile, niedługie modlitwy, a obietnice nieprawdopodobne. To na co dzień. Ale może jeszcze słowo o święcie miłosierdzia, bo warto o nim pamiętać.
Druga niedziela wielkanocna. To także dar Pana Jezusa dla nas wszystkich. On mówił świętej Faustynie, że tego dnia otwarte jest niebo. Bóg zsyła tak wielkie łaski, że człowiek dostępuje rzeczywiście Bożego miłosierdzia. Ja wiem, co mówię, bo w sanktuarium miłosierdzia Bożego w Kaliszu przeżywamy święto miłosierdzia bardzo uroczyście. I w tym roku zwróciłem na to uwagę. Przed Wielkanocą zawsze są kolejki do konfesjonałów. Ludzie przychodzą, spowiadają się, bo trzeba na święta. Ale co było ciekawe, w święto Miłosierdzia Bożego również były kolejki do konfesjonałów. I miałem kilka takich bardzo ciekawych rozmów. Mówią, proszę księdza, coś nas tu przyciągło. Przyszliśmy czasem rok, czasem dłużej, bez spowiedzi świętej. Ja mówię, dzisiaj jest święto Miłosierdzia Bożego. Kochani, Pan Jezus ma swoje drogi, wykorzystuje może właśnie niekoniecznie jakieś wielkie wydarzenia. My nie musimy przechodzić przez Morze Czerwone. My nie musimy otrzymywać takich łask i takich darów jak Izraelici na pustyni. Jezus przez proste gesty, proste znaki, przez święto, przez koronkę, przez godzinę miłosierdzia. On nam chce powiedzieć, ja po prostu Ciebie kocham, mimo Twoich grzechów.
Warto nic z tego nie zaniedbywać. To się już pojawiło w tym słowie księdza proboszcza Kustosza, ale chciałbym, żeby może troszkę to rozwinąć. Temat przebaczenia. Słowo Boże mówi nam, że miłość Boga najpełniej objawia się w łasce przebaczenia. Jak ważne jest to, aby naznaczyć dom tajemnicą Bożego miłosierdzia, ale wchodząc właśnie w tę przestrzeń przebaczenia, którego tak często po prostu potrzeba.
Ja myślę, że przebaczenie ma znaczenie fundamentalne dla naszego życia, a więc dla życia każdej rodziny. Kiedyś na pielgrzymce właśnie do Krakowa, do Łagiewnik, spotkałem takie starsze małżeństwo. Oni siedzieli przed domem, myśmy szli jako grupa I oni nam machają. Ja, ponieważ muszę częściej odpoczywać niż inni, podszedłem do nich, usiadłem na ławeczce. Zaczynamy rozmawiać. Oni chwalą mi się. Proszę księdza, my 60 lat jesteśmy po ślubie. W tym roku obchodziliśmy w naszym kościele. Proboszcz nam tak pięknie wyprawił. Opowiadają mi o tym 60-leciu. A ja tak mówię, jak wam się udało? To 60 lat. I ten starszy człowiek tak spojrzał na mnie i mówi, proszę księdza, my jesteśmy ze sobą 60 lat nie dlatego, że jesteśmy doskonali, ale dlatego, że nauczyliśmy się sobie przebaczać. Ja nigdy nie słyszałem piękniejszej katechezy o małżeństwie, jak właśnie wtedy na tej ławeczce gdzieś tam w czasie pielgrzymki. Właśnie przebaczenie jest siłą miłości i fundamentem każdego małżeństwa, każdej rodziny. Ja w swoim życiu duszpasterskim, proboszczowskim spotkałem wiele rodzin, gdzie było źle, gdzie rzeczywiście ludzie byli ze sobą skłóceni, poróżnieni, ciche dni, jakieś takie sytuacje, w których zupełnie sobie nie radzili, często przychodzą, mówią, no jest źle, proszę księdza, w naszym domu. Ale co ciekawe, kiedy pytam się o to, co jest powodem, że w twojej rodzinie nie ma przebaczenia, to okazuje się, że często są to jakieś rzeczy bardzo błahe i małe. Że czasem wystarczy jeden mały krok, że czasem wystarczy jakaś chwila, jakiś impuls, żeby do siebie podejść, żeby porozmawiać, żeby się spotkać po latach. Bo kochani, w rodzinie najbardziej jest, najłatwiej jest kogoś uderzyć. Dlaczego? Bo najlepiej się znamy, znamy słabe strony naszych bliskich i wtedy to bardzo boli i czasem boli przez lata. Jezus miłosierny pokazuje nam potęgę przebaczenia. Zauważcie, że On nam przebaczył, kiedy wisiał na krzyżu. Dla orędzia miłosierdzia Bożego to wydarzenie, właśnie Chrystus ukrzyżowany, jest fundamentalne, bo wtedy otwiera się Jego serce. Otwiera się Jego przebaczenie. On właśnie z krzyża zawołał, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Faustynie zaś, mówiąc o swoim miłosierdziu, powtarzał wielokrotnie. Nędza Twoja nie wyczerpie go. Przecież nie określiłem liczby przebaczenia. Zawsze jestem gotów Ci przebaczyć. Ile razy o to poprosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie. A Faustyna odpowiadała mu tak: więcej mi przebaczyłeś, aniżeli ośmielam się spodziewać albo pomyśleć byłam zdolna. Kochani, Bóg jest gotów zawsze nam przebaczać. Ale skoro tak jest, skoro ty i ja doświadczamy przebaczenia, to również winniśmy sobie nawzajem przebaczać. Piękne są te słowa Jezusa: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz niebieski. A jak dalece jest Bóg miłosierny? Słowo Boże w wielu miejscach mówi nam o miłosierdziu Bożym. Miłosierny jest Pan, łaskawy, nieskory do gniewu, cierpliwy, niepamiętający złego, niepłonący gniewem na wieki. A w dzienniczku siostry Faustyny najczęściej pojawiającym się określeniem miłosierdzia jest słowo nieskończone. Nieskończone jest Boże miłosierdzie, a więc także my jesteśmy wezwani do tego, by być miłosiernymi, by przebaczać. Przecież nikt w naszym domu nie jest doskonały, ani mój ojciec, ani moja mama, ani moje rodzeństwo, ani moi dziadkowie, ani moje wnuki. To nie są ludzie doskonali, to są ludzie słabi, dotknięci grzechem. A więc potrzebujący miłosierdzia, także Twojego miłosierdzia. Dlatego, kochani, przebaczajmy sobie. Małe rzeczy nas czasem dzielą. A Jezus mówi, ja Ci przebaczyłem. Ty także przebaczaj, Ty też bądź miłosierny.
Skoro w domu, skoro w rodzinie najłatwiej kogoś urazić, dotknąć, zranić, to też trzeba wyćwiczyć się w tym przebaczaniu. No i ta ciągła myśl o tym, co powiedział Jezus, że On jest nam gotów ciągle przebaczać. przechodzimy do takiego konkretu, bo konkretna jest modlitwa, ale często ludzie pytają, jak w czynie wyrazić miłosierdzie, którym powinniśmy być naznaczeni.
Ja myślę, że to się dzieje. Ja w swojej parafii widzę, jak ludzie chcą pełnić Boże miłosierdzie, czynić Boże miłosierdzie, bo to też jeden z elementów tego orędzia. Być otwartym na drugiego człowieka. Zresztą słyszeliśmy też o tym w Ewangeliach ostatnich dni, jak Jezus modli się w wieczerniku za swoich uczniów, aby byli jedno, aby się nawzajem miłowali. To jest jakby pierwszy element czynienia miłosierdzia. Później oczywiście trzeba pomagać. Papież Franciszek tyle nam mówi o ludziach biednych, o ludziach na marginesie, o ludziach na peryferiach. A oni często żyją obok nas, bardzo blisko. Czynić miłosierdzie to być otwartym na nich. Ja kilka dni temu byłem u moich znajomych, którzy mi się pochwalili. Mówią, słuchaj, myśmy adoptowali dziecko. Ja tak patrzę na nich, no przecież macie już trójkę swoich. Oni mówią, tak, adoptowaliśmy dziecko z Afryki. Ja spojrzałem na nich jeszcze bardziej zdziwiony. Mówią, że była taka akcja w ich parafii. Oni adoptowali dziecko, wysyłają co miesiąc jakieś tam pieniążki, żeby ta dziewczynka w Afryce mogła się uczyć, żeby mogła poznawać języki, żeby mogła chodzić do szkoły, żeby miała co jeść. Jest ich córką. Oni pewnie nigdy jej nie zobaczą, pewnie nigdy się nie spotkają, ale właśnie w taki sposób chcieli okazać miłość, okazać miłosierdzie, nie oczekując wdzięczności, bo kochani, siłą miłosierdzia to jest to, że ja coś daję, ale nic nie chcę w zamian. Czasem mówimy, a on mi nawet dziękuję nie powiedział. Jezus nam przebacza i okazuje miłosierdzie codziennie. Czy mu dziękujemy? No pewnie czasem tak. Ale właśnie to jest czynienie miłosierdzia, dawać drugiemu człowiekowi siebie, nie oczekując niczego w zamian.
Ten temat można by rozwijać prawie w nieskończoność. Na koniec, kilka razy pojawiło się tu sformułowanie pielgrzymka od miłosierdzia, do krakowskich łagiewni. Księże Bogusiu, dwa słowa na ten temat, dosłownie dwa.
Trudno powiedzieć tylko dwa słowa. 10 razy brałem udział w tej pielgrzymce. Ona jest organizowana co roku z Ostrowa Wielkopolskiego, z parafii Miłosierdzia Bożego, z której pochodzę. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w tej pielgrzymce w tym roku, to bardzo serdecznie zachęcam. Wystarczy skontaktować się z tą parafią w Ostrowie i pójść na szlak pielgrzymki. To jest wyjątkowa pielgrzymka. Ja tutaj widzę ludzi, którzy też w tej pielgrzymce biorą udział. Bardzo się cieszę, że są dzisiaj razem z nami i pewnie też mogliby tutaj złożyć świadectwo. Czasem ludzie szukają czegoś więcej. Ja nie chcę deprecjonować pielgrzymek do Częstochowy. One są piękne, bogate, oczywiście przeżywane. Każda w taki sposób, w jaki powinna być. Ale jak Maryja uczy nas zawsze jednego, żeby iść dalej, żeby iść do Jezusa. I tak właśnie odbieram tę pielgrzymkę, żeby iść do sanktuarium w Łagiewnikach. Jan Paweł II powiedział, że jest to centrum Bożego miłosierdzia, że jest to miejsce, w którym ma być czczone i głoszone Boże miłosierdzie. Więc zapraszam, gdyby ktoś chciał w tym roku pieszo pójść do Krakowa, to jest to możliwe. Zachęcam bardzo mocno.
U stróża słowa wcielonego świętego Józefa w Kaliszu, dzisiaj o Bożym miłosierdziu, bo Faustyna powiedziała, największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaje we wcieleniu słowa. Dziękujemy księdzu Bogumiłowi Kępie za to słowo, za świadectwo. Wielkie brawa.